Jest prawie 9 minut po godzinie 17.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Robert Pytka, ze sterami konsolety Jan Pielichowski. Drodzy Państwo, witamy już po południu, więc dobry wieczór. Jestem za, jestem przeciw, a za kilka chwil poznają Państwo temat, gdy spotkamy się ponownie po chwili muzyki i będziemy rozważać, a troszeczkę zdradzę, o pięknie przyrody dziś po południu.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Mistrzostwa świata w pełni. Dziś najważniejszy mecz. Niektórzy mówią i o honor, i o wszystko, i o awans. Będziemy się tym emocjonować od godziny 20. Oczywiście dobrze życząc i trenerowi Czesławowi Michniewiczowi, i jego podopiecznym. Trzymamy kciuki, ale zanim o tym i zanim będziemy oglądać te wrażenia, to zaproszę do przestrzeni na terenie Podkarpacia. Jest takie piękne powiedzonko. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Drodzy Państwo, my mamy piękno przyrody, coraz więcej turystów tutaj podąża, przyjeżdża, coraz więcej osób zachwyca się nie tylko Bieszczadami, a takich odosobnionych miejsc, takich specjalnych miejsc w naszym województwie jest 98. To na razie zagadka, spróbujemy ją rozwikłać z moimi i Państwa gośćmi, a są nimi pan Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
W studiu również pan Janusz Wepsięć, przewodnik, wiceprezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy starali się również połączyć się z dwoma kolejnymi panami. Będą to pan Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, i pan Krzysztof Gwizdak, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora do spraw powodzi i suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Myślę, że obecność takich gości tu w studio i tych, którzy, mam nadzieję, dołączą do nas za pośrednictwem łączy telefonicznych, już zdradza to, o czym będziemy mówić. O przyrodzie, drodzy Państwo, o jej ochronie, o różnych formach ochrony przyrody. A to 98 to nie jakiś numer na koszulce jednego z zawodników, obojętnie którejkolwiek z drużyn występujących podczas mundialu piłkarskiego w Katarze. To liczba rezerwatów, które powstały na terenie Podkarpacia od wielu już lat na podstawie ustawy o ochronie przyrody. To jest drugi punkt artykułu 6 tego aktu prawnego. Drodzy panowie, chciałbym, abyśmy porozmawiali może nie za bardzo teoretycznie, ale bardziej praktycznie o tym kontekście rodzenia się pomysłu. Od pomysłu aż do formalnego zatwierdzenia przez instytucję, którą pan Łukasz Lis reprezentuje, jest daleka droga. Od czego się to zaczyna? Może pozwolę sobie zacząć od przyrodnika, bo to wy państwo jesteście szczególnie uwrażliwieni na piękno przyrody, obojętnie, czy to rzeka, czy las, czy jakieś inne atrakcje, które powodują, że wy państwo, mając ten szczególny dar zauroczenia się tym pięknem otaczającego nas świata, tej pięknem tej przyrody, dążycie do tego celu, jakim będzie jakieś spowodowanie, zatwierdzenie jakiejś formy ochrony prawnej. No, może to być oczywiście i Park Narodowy, Parki Krajobrazowe, obszary Natura 2000, z którym też pan Janusz ma tutaj styczność. Jak to jest, panie prezesie?
Szanowni Państwo, myślę, że każdy z nas w Polsce ma jakąś taką tendencję do tego, żeby to piękno przyrody podziwiać. Jesteśmy częścią przyrody, więc tutaj trudno się odżegnywać od takich połączeń, ale myślę, że tutaj przyrodnicy mają ten punkt widzenia troszeczkę lepszy, bo jesteśmy w terenie, dużo możemy tak naprawdę zinwentaryzować i na tej podstawie tak można powiedzieć, wskazujemy jakieś najciekawsze miejsca, które są warte ochrony. Tutaj jeżeli byśmy patrzyli tak w przeszłość, to przecież już za naszych przodków w starożytności czy w średniowieczu wiele takich elementów było chronionych. To oczywiście nie były takie akty prawne, jak teraz my znamy z ustawy o ochronie przyrody, tylko to były po prostu uznaniowe, święte drzewa, w których upatrywano stare bóstwa czy święte gaje.
Czasami, panie prezesie, spotykamy się z takim stwierdzeniem, gdyby były uregulowania ustadowe, to może by wiele gatunków, chociażby zwierząt, nie wyginęło. Nie polowano by tak ostro na taką zwierzynę. No, to tylko dywagacje oczywiście.
Różnie to bywa. No, pamiętajmy, że pierwszym gatunkiem chronionym zwierzęcia w Polsce był bóbr i to już za czasów pierwszego króla polskiego, Bolesława Chrobrego. Ale mimo tej takiej ochrony królewskiej, ten gatunek nie przetrwał. On został tak naprawdę zlikwidowany z terenu Polski, po czym już w XX bodajże wieku ponownie wprowadzono go do środowiska. No i teraz tego zwierzaczka mamy dosyć dużo. W niektórych obszarach staje się jakimś przedmiotem konfliktu. No ale to już też pewnie na inną dyskusję musielibyśmy tutaj... Ale wracając do samego meritum, to myślę, że tutaj właśnie bazą i podstawą to jest inwentaryzacja przyrodnicza. Różne mamy formy ochrony przyrody. W Polsce mamy ich 10. No i właśnie począwszy od tej najwyższej, jaki jest Park Narodowy, a mamy ich 23 w Polsce. Kolejną chyba jest właśnie tutaj rezerwat przyrody, który można powiedzieć, że najbardziej ściśle chroni fragment niewielkiego obszaru.
To jest pomysł, to jest wrażliwość ludzi. Czasami państwo spotykacie się ze zrozumieniem władz lokalnych, lokalnego środowiska. Czasami jest to wprost przeciwnie, różnych instytucji. Jedni pomagają, inni piętrzą problemy. Ale i tak końcem końców wszystko to kończy się dziełem w postaci pewnej decyzji, a takie decyzje podejmuje Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jak to wygląda z punktu państwa widzenia? Bo państwo pracując w tej instytucji, panie Łukaszu, też osobiście jest bardzo wrażliwy na piękno przyrody. Rozmawialiśmy o tym. Jak to chciejstwo, nazwijmy to kolokwialnie, to chciejstwo, te marzenia należy urzeczywistniać. Chciałbym, aby pan opowiedział ten szlak, tą drogę, jaką muszą osoby zabiegające o stworzenie, już nie mówmy o tych pozostałych 9, ale konkretnie o stworzenie rezerwatu przyrody, jaką muszą kolejne fazy przejść, aby doprowadzić to do tego pozytywnego końca, do ogłoszenia, no teraz czekamy na 99 rezerwat na Podkarpaciu.
Tak. Zaczyna się od pomysłu. Więc pomysł wiąże się z pewnym postrzeganiem rzeczywistości. Ktoś w pewnym momencie zauważa jakieś miejsce, bo wiele, wiele obszarów chronionych to tak naprawdę pozostałości po czymś, co już wówczas uznano, że jest fajniejsze, ciekawsze, bardziej interesujące, cenne przyrodniczo i w jaki sposób chroniono. Czy to mamy na myśli tutaj szlachciców, bo wiele na przykład drzewostanów takich sędziwych, które teraz chronimy, to są pozostałości właśnie po tego typu zarządach. Więc najpierw jest pomysł. Później ten pomysł już przekuwany jest w dokumentację, ponieważ no, rezerwat przyrody jest najwyższą formą ochrony przyrody, więc należałoby, żeby to były jakieś podstawy ku uznania takiej nobilitacji takiego terenu, a więc jest dokumentacja przyrodnicza do rezerwatu przyrody. Ta dokumentacja, czy to zlecona przez nas, czy to przekazana nam, jest przyczynkiem do tego, abyśmy podjęli działania zmierzające do ustanowienia tej formy ochrony przyrody. Dzieje się to na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jest to akt prawa miejscowego, publikowany w Dzienniku Urzędowym. Kiedy taki akt wyślemy do Dziennika Urzędowego, kiedy zostanie tam opublikowany, po 14 dniach mamy rezerwat przyrody. Za mojej kadencji powstało 4 rezerwaty przyrody, więc doświadczenie moje jest może no nie za duże, ale generalnie tak się to zazwyczaj odbywało, że były to zazwyczaj już wcześniej przygotowane dokumenty do utworzenia.
Panie Rzeczniku, powstaje rezerwat przyrody, on nie jest zawieszony w próżni. Dalej jest to miejsce na terenie konkretnej gminy, w konkretnym środowisku. Mamy tam chronić albo dziko występującą roślinność, albo zwierzęta unikalne, albo jakieś określone, nie wiem, siedliska przyrodnicze. Tak to ustawa też nazywa.
Przedmiot ochrony.
Przedmiot ochrony. I w tym momencie powstaje formalnie. Po ogłoszeniu, po wejściu w życie stosownego druku, ukazania się tego druku, mamy to miejsce. I co? I kto za to teraz odpowiada? No chcieliście, to macie.
Dokładnie. Tu odpowiedzialność, można powiedzieć, jest zbiorowa, bo tak naprawdę wszelkie formy ochrony przyrody, wszelka ochrona to jest dobro nas wszystkich. Zatrzymujemy dla przyszłych pokoleń te wybrane elementy przyrodnicze, więc to jest nasze wspólne dobro, no ale niestety no, odpowiedzialny, główno odpowiedzialny musi się znaleźć. W tym wypadku, jeżeli chodzi o rezerwaty przyrody, nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Niemniej jednak, tak jak pan redaktor wspomniał, jest to teren czyjś. Więc w przypadku, no większość naszych rezerwatów przyrody to są obiekty na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych, a więc samo utworzenie rezerwatu, no niestety to nie zwalnia tego zarządcę chociażby od dbania o bezpieczeństwo, jeżeli udostępnimy te rezerwaty do zwiedzania, bo tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że są to pewne restrykcje związane z utworzeniem.
Teraz dochodzi nam jeszcze kwestia cieków wodnych. Chciałbym się skupić na przy konkretnym przykładzie od dłuższego czasu trwają zabiegi o utworzenie rezerwatu Doliny Rzeki Smarkatej. Przepiękna, urocza rzeczka o sympatycznej nazwie. I tam w tę procedurę, oprócz lasów państwowych, o których już pan Łukasz powiedział, mamy także i kwestie zarządu Polskich Wód, które również opiniują, aby ten wniosek do państwa dotarł, aby państwo wydali decyzję, jest pewna droga. Tą drogę wnioskodawcy muszą przejść. Jak państwo na tym konkretnym przykładzie utworzenia rezerwatu Doliny Rzeki Smarkatej, zwracam się do pana prezesa Janusza Wepsięcia, przeszliście, jak to po kolei wyglądało, aby nasi słuchacze mieli świadomość, że jest to pewna procedura. Od tego chcieństwa, o którym mówiliśmy, jednak trzeba przejść procedury. Jak to wygląda, panie prezesie?
No faktycznie droga jest dosyć długa i czasami bardzo się wije jak nasza Smarkata. Natomiast sama rzeczka jest no, niezwykle miejscem, niezwykle urokliwym, pięknym i bardzo bogatym przyrodniczo. Zaczęło się od pomysłu, od takiego zwyczajnego spaceru, dzięki któremu mogliśmy zobaczyć to urokliwe miejsce. No i tak naprawdę od tamtego miejsca tak naprawdę powstał pomysł, żeby powstał rezerwat. Żebyśmy mogli tak naprawdę formalnie złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no podjęliśmy też takie działania, żeby zrobić tam pełną inwentaryzację przyrodniczą. Zrobiliśmy ją jako jeszcze wtedy nieformalna grupa przyrodników, czyli grupa osób, miłośników przyrody, fotografów, własnym sumptem, bez żadnych kosztów zewnętrznych, bo często się też takie pojawia, no a skąd macie na to fundusze? No po prostu to jest pasja poszczególnych osób, które się bardzo mocno w to zaangażowały. Na ile mieliśmy wiedzę i możliwości, tak udokumentowaliśmy to wszystko, poruszając różne aspekty środowiska, nie tylko te widoczne takim gołym okiem obrazowo, jako krajobrazowe, ale też no, sięgając troszeczkę w głąb tego lasu.
No i pozwolę sobie wejść w słowo. I oczywiście zderzenie się z różnymi czynnikami instytucjonalnymi, od władz lokalnych, przez dyrekcję lasów, wód. Jak to wygląda?
Oczywiście. Pierwsza nasza koncepcja, w ogóle wytyczenie granic, no, o jakim terenie moglibyśmy mówić, no to faktycznie posługujemy się mapami ogólnie dostępnymi w geoportalach, gdzie mamy numery działek, wydzielenia, etc. Natomiast no, tutaj mieliśmy też świadomość, że pewien sprzeciw społeczny mogą budzić pomysły, jeżeli byśmy chcieli taki obszar wyznaczać na terenach, na gruntach prywatnych. Więc od tego już na wstępie odstąpiliśmy. Skupiliśmy się na obszarach Skarbu Państwa, czyli ogólnie naszym wszystkim, całym naszym majątkiem, prawda? Należącym do nas wszystkich. I no, tam jest taka złożona sprawa, że faktycznie sam ciek należy, czy jest w zarządzie Wód Polskich, a lewy i prawy brzeg należy do zarządu Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwa Nowa Dęba i Nadleśnictwa Mielec.
A więc to są takie procedury, drodzy państwo. Wiemy już, jak trzeba przejść. Czasami jest to droga przez mękę, ale o tym w drugiej części audycji. Może nie przez mękę, tylko przez konfrontację. Ale myślę, że bardziej optymalnym słowem dla każdej instytucji, ale także i dla państwa, dla przyrodników, którym zależy na zachowaniu tego dziedzictwa narodowego, tego lokalnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, ważna jest kompromis, współpraca, koncyliacyjne podejście do wielu spraw. I na tym to wszystko polega. A drodzy państwo, no Mistrzostwa Świata są, no ja wiem, że państwo nas słuchają, więc tak szybciutko powiem, niespodzianka, Australia prowadzi z Danią 1-0, a Tunezja również 1-0 z Francją i ciekawie jest, bo Francuzi i Australijczycy w tej chwili awansują z grupy D.
Ludzie wciąż błądzą tak, ja nieba. To jest pora właśnie się bać. To kiedy rozum śpi, to tak jak w czarnych snach zaczynają nami rządzić razem gniew i strach. Kiedy rozum śpi, to nic nie mogą już ani groźby, ani prośby, ani anioł stróż. Nieważne kto i skąd, nieważna płeć i wiek, głupota jest jak tron, nie działa żaden lek. Musisz mówić nic, sam o tym dobrze wiem. Kiedy nasz rozum śpi, demony budzą się.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Drodzy Państwo, dyskutujemy dziś o tym, jak powstają rezerwaty. To takie formy ochrony przyrody, jedna z 10 form ochrony przyrody, która powoduje, że są tam pewne ograniczenia, są tam pewne przepisy obowiązujące nas wszystkich, także i nakładające na organizacje zarządzające tymi terenami też pewne dodatkowe obowiązki, ograniczające w pewnym sensie ich działalność. Jako że mówimy o tworzeniu rezerwatu Doliny Rzeki Smarkatej, być może będzie to, drodzy Państwo, 99. rezerwat na terenie województwa podkarpackiego, jest to ciek wodny. Takie jest to definicyjne podejście do tej malutkiej rzeczki, niezwykle urokliwej, wijącej się, krętej, i w tym całym procederze, tej całej procedurze duże znaczenie ma opinia i decyzje podejmowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na łączach telefonicznych jest z nami pan Krzysztof Gwizdach, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora do spraw powodzi i suszy właśnie w tymże zarządzie. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchaczy i zebranych w studio gości.
No właśnie. I goście przed chwileczką mówili o tych kwestiach proceduralnych, o tym, jak to się dzieje. Jaka jest państwa rola? Jaka jest państwa rola, czy blokująca, czy pozytywnie wpływająca na pomysły grup przyrodników, konkretnych organizacji? Jak wy państwo podchodzicie do tego typu pomysłów na terenach, którymi no musicie zarządzać, bo to wynika z ustawowego obowiązku?
Dokładnie, panie doktorze, tak jak pan wspomniał, pełnimy tutaj w tym procesie powoływania rezerwatu rolę instytucji opiniującej, jako że gospodarujemy właśnie gruntami Skarbu Państwa, tymi pokrytymi wodami. No i tutaj teraz, jeżeli się pan pyta, jaka była nasza, że tak powiem, tutaj relacja z tym projektem, a więc powiem, że z pełnym entuzjazmem poparliśmy go i zaopiniowaliśmy pozytywnie ten projekt.
No właśnie. Entuzjazm, poparcie, ale dalej obowiązek na państwu spoczywa. Jak to się będzie przekładać już na państwa bezpośrednią pracę, na państwa bezpośrednie podejście do tej właśnie sytuacji?
A więc tak, panie redaktorze, no ten akurat projekt, mówimy konkretnie w tej chwili o Smarkatej, jest bardzo, idzie, jest nam po drodze. Po pierwsze, jakie mamy zadania statutowe jako Wody Polskie? Między innymi jest to ochrona przed powodzią i suszą. Teraz ja może powiem, jaki mamy w Polsce bilans wody. Nie jest on najkorzystniejszy.
Nie jest zadowalający. Ponieważ... Ostatnie raporty są zatrważające wręcz.
Dokładnie. Więc tak średnio na jednego mieszkańca w skali roku w Polsce mamy zaledwie 1600 metrów sześciennych wody. Natomiast średnia europejska to jest 4500. Także tutaj pod tym względem tych zasobów wodnych jesteśmy niestety porównywalni z niektórymi państwami Afryki.
No właśnie. I ta sytuacja powoduje, że jest ciężko na konkretnym terenie, a jest już z nami też na łączach telefonicznych pan Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas. To na terenie właśnie tej gminy powstaje ten projektowany rezerwat przyrody rzeki, uroczej rzeki, doliny rzeki Smarkatej. Dobry wieczór, panie wójcie.
Dobry wieczór, witam państwa.
Pan wójt urwał się na chwileczkę, bo koniec roku, drodzy państwo, tu bardzo ważne uchwały zapadające w organach samorządu terytorialnego. Państwo decydujecie o losach wysokości podatków. Dziękuję za to, że znalazł pan tę chwilkę czasu i wyszedł z tej sesji Rady Gminy Cmolas. Panie wójcie, jak pan popatrzył na te pierwsze działania tej grupy przyrodników, szaleńców, niektórzy mówią, niektórzy ich nazywają tymi szalonymi ekologami, że no coś chcą na terenie gminy, którą pan zarządza, ograniczyć czy powołać. Jakie było pana podejście do tej sprawy?
Zawsze cenię ludzi odważnych, zawsze cenię ludzi, którzy chcą coś zrobić. Nie zawsze wszystko da się zrobić, tak jakby się chciało, ale jeżeli się próbuje, to się i udaje. Szanowny panie redaktorze, dla mnie temat jest bliski podwójnie. Ja tu się wychowałem, mówię tu, czyli nad Smarkatą w Ostrowach Baranowskich, przepięknych Ostrowach Baranowskich, gdzie najpiękniejsze moje młode lata spędziłem. Więc znam te lasy, znam Smarkatą, znam co ta rzeka wyprawia, kiedy są roztopy, kiedy tych wód jest więcej. Ona tam zasila stawy w końcowym swoim biegu, a więc ona jest przykładem, że woda od niej czy z niej nie odpływa do morza, bo ona płynąc nawadnia, dopływa do stawów hodowlanych, uzupełnia pojemność tych stawów, a więc ta rzeka jest podwójnym skarbem. A że jest piękna, w swych meandrach, w swych zmiennych kolejach, prawda, swego biegu, no to oczywiście staje się taką perłą Puszczy Sandomierskiej i warto zadbać. Oczywiście, panie redaktorze, ja rozumiem, że ci ludzie młodzi, którzy chcą tu coś dobrego zrobić, będą współpracować z leśnikami, bo ci też kochają przyrodę i doskonale znają te tereny. Warto, razem wtedy będą siły wzmocnione i wtedy będzie ten projekt, podejrzewam, szybciej się realizował.
Dziękuję bardzo, panie wójcie, za tą wypowiedź. Życzymy dalszych owocnych obrad. Dziękuję serdecznie. Dobrego wieczoru. Musimy się już teraz pożegnać z panem Eugeniuszem Galkiem. Przypomnę, gościu na naszej antenie wójt gminy Cmolas. Dobre słowa, miłe słowa i to, do czego zmierzamy, aby pokazać państwu, że każdy problem jest możliwy do rozwiązania, aby powstało coś dobrego. Ja jeszcze wrócę na chwilkę do pana Krzysztofa Gwizdaka, zastępcy dyrektora do spraw powodzi i suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Różne są koleje losu w przypadku różnych terenów, różnej walki o właśnie powstanie rezerwatów. Jak pan patrzy na akurat ten konkretny przykład? Pełna zgodność w pewnym sensie.
Panie redaktorze, oczywiście pełna zgodność i same korzyści. Z tym projektem jest nam, tak jak mówiłem, z wolnymi rzekami bardzo, bardzo po drodze, ponieważ tak jak wspomniałem, ten projekt jakby realizuje dwa nasze zadania statutowe. Po pierwsze, dzięki temu, że będzie to teren naturalny zachowany, przyczyniamy się do zachowania obszarów wodno-błotnych, a dzięki temu magazynujemy dodatkowe ilości wody, które później posłużą w czasie suszy. Z kolei taki właśnie rezerwat działa też jak bufor przeciwpowodziowy. przypadku intensywnych opadów, a w ostatnich latach właśnie mamy z takim, jak wszyscy pewnie obserwujemy, z niezwykłym nasileniem, takimi powodziami błyskawicznymi, taki właśnie obszar potrafi przejąć praktycznie całość tego opadu, dzięki czemu, jeżeli poniżej, tak jak tu w przypadku gminy Cmolas, poniżej w dolnym biegu tej rzeki mamy zlokalizowane miejscowości, rezerwat chroni je naturalnie przed powodzią. Poza tym my jako Wody Polskie opracowujemy takie strategiczne dokumenty. Jednym jest plan przeciwdziałania skutkom suszy, to jest ogólnokrajowy dokument, a drugim z kolei jest taki co 6 lat aktualizowany plan gospodarowania wodami. Więc patrząc się z punktu widzenia tego konkretnego projektu, jak najbardziej realizujemy zarówno tą retencję wodną, która wynika z planu przeciwdziałania skutkom suszy, jak i przyczyniamy się do poprawy dobrego stanu wód, zachowania dobrej jakości, prawda, tego cennego surowca, jakim jest woda. Także realizujemy nasze zadania statutowe i wypełniamy, że tak powiem, zapisy dokumentów strategicznych.
W tej sytuacji, konkretnym przypadku tworzenia, pracy nad tworzeniem rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Smarkatej, wchodzą w grę interesy, nazwijmy to, interesy różnych instytucji. Przyrodnicy, ludzie zakochani w urokach piękna przyrody chcą, aby ograniczyć działalność ludzi, a czasami jest to wbrew działalności chociażby takich instytucji jak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. W tym wypadku jest to idealnie wkomponowujące się działanie państwa zabiegi w ich działalność statutową. Ja tylko przytoczę pewną informację. Na terenie naszego województwa Podkarpacia, którego powierzchnia wynosi 17 845 km2, tylko 1,2% to powierzchnia terenów bagiennych oraz wód, więc ten problem z suszą naprawdę jest dosyć poważny. Mówimy o tym, że ten przykład pokazuje dobrą wolę przyrodników, władz lokalnych, wielu instytucji. Jak to jest inaczej? Zwracam się tu do pana Łukasza Lisa, rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji. Czy państwo, gdy podejmujecie ostateczną decyzję, patrzycie na tę koncyliacyjność, to jesteście pewni, że wszyscy się dogadają i będą razem odpowiadać za nowo powstały teren? Czy powstanie teren, wydacie decyzję, no i niech sobie będzie?
Jak wspomniałem, uznanie terenu za rezerwat przyrody tak naprawdę nie zwalnia z takich podstawowych obowiązków zarządcę. Więc no, tak kolokwialnie rzecz ujmując...
Tu i lasy, i woda, prawda?
Tak, tak. No niegrzeczne byłoby robienie czegoś wbrew bez wiedzy. Także tutaj oczywiście, jeżeli chcemy rzeczywiście tak realnie, skutecznie, efektywnie chronić jakąś formę ochrony przyrody, w ogóle chronić, no niestety musimy wszyscy patrzeć w jednym kierunku. To nie można tak, że powiedzmy część chce, część nie, no bo dopóki nie ma jakiejś zgody i przede wszystkim porozumienia, to jest to bardzo trudny proces.
Jest konkretny wnioskodawca. Wszystkie dokumenty trafiają na państwa biurko, na biurko pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Moje.
Również na pana, prawda? I w tym momencie następuje gruntowna analiza. No i oczywiście zabiegi, uzgodnienia z wszystkimi instytucjami, które no, taką, a nie inną pieczę nad tym mają. Jak wygląda takie dopracowanie tego wspólnego wniosku, już wspólnego powiedzmy, czy powiększenia, czy ograniczenia terenu. Jaki wpływ jest właśnie państwa, Regionalnej Dyrekcji na ten koncyliacyjny charakter podjęcia pozytywnej decyzji dla wnioskodawców?
No mamy taką niewdzięczną rolę, bo jesteśmy po środku, więc to jest zadanie dość trudne. Oczywiście jako urząd, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest w normalnym świecie urzędem, więc tu u nas słowo pisane ma znaczenie. Więc tym słowem pisanym zwracamy się do zarządców gruntów, żeby po prostu no, mieć od nich jakiś sygnał, jak oni postrzegają to zagadnienie. Tu zazwyczaj, no, w przypadku na przykład ostatnich dwóch rezerwatów, akurat zarządca terenu, czyli Lasy Państwowe, no wręcz bardzo chętnie, entuzjastycznie, a nawet w sumie to oni zainicjowali pewne działania zmierzające do powstania rezerwatu Przysłup, jak i Olzy.
I jeszcze wrócę na chwileczkę do pana Krzysztofa Gwizdaka, bo wiem, że on też w sprawach służbowych za chwilkę będzie musiał nas opuścić. Panie dyrektorze, patrzy pan na tworzenie kolejnych rezerwatów, kolejnych form ochrony przyrody, które są związane z państwa działalnością. Jak wy państwo na te pomysły patrzycie? No, tu mówiliśmy o dobrym przykładzie, ale na przykład, gdy wchodzi to, no, niekoniecznie jest zgodne z interesem Wód Polskich. Jak to wygląda w tych negocjacjach, w tych debatach?
No, panie redaktorze, w tej chwili ciężko mi przytoczyć taki konkretny projekt utworzenia rezerwatu, który byłby sprzeczny z naszymi celami. Tak jak mówiłem, czy rezerwat, czy pozostałe 9 innych form ochrony przyrody, są to miejsca, w których w taki czy w inny sposób zostanie ograniczona ingerencja człowieka, prawda? Natomiast i właśnie, ale te działania przyczyniają się do tego, do tej retencji, do tego odtwarzania i zachowania tych obszarów wodnobłocnych.
A więc wspólna zgoda, wspólna inicjatywa jak najbardziej buduje tę rzeczywistość, która nie tylko ma ten walor taki zewnętrzny, ale również wpływa pozytywnie na nasze życie, na naszą gospodarkę i na to, co pozostawimy po sobie. Za kwadrans, godzina 18, za kilka chwil powrócimy jeszcze raz do rozmowy.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
No właśnie, dużo mówiliśmy o tym, że jest dużo instytucji, które są za, ale czasami są sytuacje, kiedy niektórzy są przeciw, kiedy jest brak wzajemnego szacunku, kiedy dochodzi do, no, niemiłych sytuacji, takie jak chociażby się dzieją w przypadku ocalenia Puszczy Karpackiej. To jest taki przykład walki o rezerwat w sensie zbrojnym. Walczą cztery zespoły w tej chwili w Katarze o to, aby przejść do fazy pucharowej. Karpacka awantura. Wiele takich sytuacji ma tam miejsce. Bardzo duży obszar ma być zajęty przez, to jest ta inicjatywa mówiąca o ogromnym obszarze. I teraz zapytam, jak w takiej sytuacji wy państwo jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska patrzycie na ten konflikt? Bo to nazwijmy, to jest czasami wręcz wojna. I tutaj trudno wyjść tym osobom, tym instytucjom jakby z tych różnych okopów. Każdy ma swoje racje. Czy państwo w to staracie się jakoś ingerować, nakłaniać do takiego kompromisu, do pewnych negocjacji? Bo to też jest teren, który warto ocalić, ale czy aż za taką cenę?
Jak już wspomniałem, mamy tą niewdzięczną rolę, że jesteśmy pośrodku. No i w tym wypadku przytoczonego przez pana redaktora, czyli inicjatywy Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i inicjatywy Dzikie Karpaty o utworzeniu rezerwatu przyrody, no też jesteśmy pośrodku. Z jednej strony są leśnicy, z drugiej strony są przyrodnicy. Jedni i drudzy mają pasję. Jedni kochają las, drudzy kochają las, ale można powiedzieć inaczej. Każdy na swój sposób, dokładnie. W przypadku tego rezerwatu, no niewątpliwie tu problemem jest jego powierzchnia. To jest ponad 7 tysięcy hektarów. Przypomnę, zgodnie z ustawą, obszar, który ma więcej niż 1000 hektarów, może być parkiem narodowym, który ma swoje struktury, dyrektora, straż parku. Tutaj mamy do czynienia z obiektem, który liczy sobie ponad 7 tysięcy hektarów. Jest podzielony na kilka drobnych kawałków. No, logistycznie trudny teren. Jakby na to nie patrzeć, zajmuje dużą powierzchnię nadleśnictwa, a no, tak naprawdę idea no, nie jest świeża, nie jest to nowum pewne, jeżeli chodzi o ten rezerwat, ponieważ jest to tak naprawdę projektowany Turnicki Park Narodowy.
No właśnie, a co by doradził tym działaczom, przyrodnikom, którzy tak walczą o akurat tamte rejony? Pan prezes Janusz Wepsięć z Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Może nie bezproblemowo walka, może nie walka, właśnie, znów to słowo niepotrzebne, starania o Dolinę Smarkatej idą w takim pozytywnym dla wszystkich, jak się okazuje, stron kierunku. Co należy zrobić, aby dojść do zgody, do porozumienia?
Myślę, że inicjatywa, jaka się tam rozgrywa w Karpatach, jest również ważna i cenna, bo tam mamy też obszar bardzo cenny przyrodniczo. Nie znam go na tyle jak Smarkato, więc trudno mi się też tam wypowiadać, jakie są tam relacje, jakie są dane sytuacje. Natomiast mogę tutaj zaznaczyć, że naszym pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o projektowany rezerwat Doliny Smarkatej, jaki podjęliśmy, to właśnie pisemne zaproszenie do rozmów nadleśnictwa, nadleśnictwa Nowa Dęba i Mielec. I nawet doszło do takiego spotkania w terenie, trójstronne, gdzie panowie nadleśniczy przybyli w to miejsce i wspólnie tam dyskutowaliśmy. I też oczywiście są różne strony tego medalu, no, różne są stanowiska, ale mogę powiedzieć, że tak generalnie na tamten czas, bo to było w 2017 roku, jeszcze przed złożeniem formalnego wniosku do RDOŚ-u, no, była taka inicjatywa raczej pozytywnie nastawiana ze strony leśników. Nasze prace ukierunkowane na samej inwentaryzacji pokazywały, że to bogactwo przyrodnicze jest tam bardzo duże i to wszystko już przekazaliśmy regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, również do wiadomości dostały nadleśnictwa i coś się zadziało, że ten optymizm spadł u leśników, jeżeli chodzi o powołanie tego rezerwatu. Trudno mi tu wypowiadać, bo nie ma przedstawiciela Lasów Państwowych.
No właśnie, próbowałem zaprosić przedstawicieli jednego i drugiego nadleśnictwa. Do końca czekaliśmy na decyzje, takie decyzje pozytywne o ich obecności. No niestety nie zapadły, ale no właśnie, nie rozmawiajmy o nieobecnych. Ważne jest to, że państwo jesteście i pokazujemy ten problem. Być może się to zmieni, bo kończy się w przypadku nadleśnictwa Nowa Dęba i chyba Karpackiego również w Krośnie dyrekcji tak zwany plan urządzenia lasu. Będzie powstawał dokument, który będzie
kolejne 10 lat.
Na kolejne 10 lat wytyczał pewne plany. Być może uda się państwu przekonać, aby działania leśników polskich, aby one zmierzały w tym kierunku ochrony tego, no jaki to jest teren, jeśli chodzi o Smarkatum?
Niecałe 200 hektarów, ale tutaj zaznaczę właśnie, że ten plan urządzenia lasów, właśnie taka koncepcja powstawała, żeby właśnie na tym nowym już planie ten rezerwat wpisać. No, taka była koncepcja. No, Mielec i Nowa Dęba właśnie równocześnie kończą te plany urządzania lasu, więc to jest idealny moment, żeby to wszystko dopiąć. No, byłem ostatnio na Radzie Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictwa Nowa Dęba. Nie słyszeliśmy ani słowa o projektowanym rezerwacie Dolina Smarkatej. To jest bardzo smutne i niepokojące.
Ale może ta cisza też czasami nabiera takiego pozytywnego charakteru. Może to też jest takie jakby zaproszenie do stołu. Usiądźmy jeszcze raz o tym, porozmawiajmy i miejmy nadzieję, z optymizmem patrzmy w przyszłość. Drodzy Państwo, stworzenie rezerwatu to nie jest wcale taka łatwa sprawa. To nie tylko ludzki entuzjazm, nie tylko chciejstwo, ale także i wiele przepisów i wiele dróg, które prowadzą do różnych instytucji, które nad danym terenem mają pieczę. Czy to Lasy Państwowe, czy to Wody Polskie, czy to samorządy lokalne, które też niekoniecznie muszą być szczęśliwe, że pewien obszar ich ziemi, ich terytorium będzie jakby wyłączony z zarządzania, z możliwości czerpania jakichś korzyści chociażby finansowych. A dzisiaj tę koncyliacyjną dyskusję miałem okazję poprowadzić dla Państwa w obecności w studiu panów Łukasza Lisa, rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pana Janusza Wepsięcia, przyrodnika, wiceprezesa Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Byli z nami także telefonicznie panowie Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, oraz Krzysztof Gwizdak, zastępca dyrektora do spraw powodzi i suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Panowie, serdecznie dziękuję za waszą obecność, za uzmysłowienie nam, że przyroda wokół nas to nie jest tylko dla nas, że przyroda wokół nas to jest miejsce, które ma pozostać dla przyszłych pokoleń. Dziękuję za ten ważny głos w dyskusji i przetrwania piękna naszego krajobrazu. A 38,2% Podkarpacia to lasy, 32% obszary sieci Natura 2000. I przypomnę, 1,2% to tereny bagienne oraz wody. Chrońmy to, żeby nam zostało na przyszłość, byśmy mieli gdzie wypoczywać. Dobrego wieczoru, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Moi goście już powolutku opuścili studio, a ja, dziękując za dzisiejsze Jestem za, jestem przeciw, życzę dobrego wieczoru. Jan Pielichowski, realizujący audycję, oraz mówiący te słowa, Robert Bytka. Do usłyszenia.